Nie taki synod straszny.
Poznaj nasze prawo diecezjalne.
Zaprasza ksiądz Bogumił Kępa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Nie taki synod straszny. Omawiamy te statuty pierwszego synodu diecezji kaliskiej, które dotyczą liturgii mszy świętej. I ostatnio mówiliśmy o liturgii Słowa Bożego. Dziś przechodzimy już do rozważań poświęconych liturgii eucharystycznej. Podczas liturgii eucharystycznej, jak Państwo pewnie wiecie, uobecniane są wydarzenia ostatniej wieczerzy, które w sakramentalnych znakach utrwaliły mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. A więc te dwa wymiary Eucharystii są dla nas bardzo ważne. Pierwszy to jest wspomnienie, uobecnienie ostatniej wieczerzy i drugi uobecnienie męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Uczestnicząc we mszy świętej stajemy pod krzyżem, uczestnicząc we mszy świętej stajemy przy pustym grobie, radujemy się ze zmartwychwstania Chrystusa. Liturgia eucharystyczna jest drugą, równie ważną co liturgia słowa, częścią mszy świętej. Tak jak Państwu mówiłem ostatnio, nie wolno jednej stawiać nad drugą, one mają takie same znaczenie. Synod przypomina, że liturgię eucharystyczną rozpoczyna procesja z darami. I dodaje, że ewentualny komentarz należy odczytać przed procesją, aby w czasie procesji mógł być wykonywany odpowiedni śpiew. No, z tą procesją z darami jest bardzo różnie. Wynika to z tego, że są różne tradycje. Przeżywamy taką procesję rzeczywiście z darami w czasie wielkich uroczystości, w czasie jakiejś ważnej mszy świętej celebrowanej pod przewodnictwem biskupa. Wtedy właśnie wierni świeccy przynoszą dary do ołtarza. Jednakże procesja z darami dzieje się w czasie każdej mszy świętej i ma miejsce wtedy, kiedy posługujący przynoszą na ołtarz chleb i wino. Ta czynność jest w czasie liturgii bardzo ważna, dlatego nie powinna się odbywać w czasie modlitwy powszechnej. Ja już o tym mówiłem ostatnio, teraz tylko przypominam, że nie powinna się ona odbywać w czasie innej czynności liturgicznej. A więc jeżeli ministranci przynoszą na ołtarz chleb i wino, to wówczas kapłan siada i oczekuje, aż ołtarz zostanie przygotowany do sprawowania Eucharystii i bierze od posługującego patenę z chlebem, a następnie wino i wodę do sprawowania mszy świętej. A zatem ta procesja z darami jest ważną częścią mszy świętej i czy ona jest taka zwyczajna, prosta, czy też jest rozbudowana, zawsze ta procesja z darami ma miejsce. Synod w statucie 457 wskazuje na bardzo ważny element liturgii mszy świętej. Otóż mówi tak: kapłanowi nie wolno zmieniać formuły, módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący, ani innych formuł dialogowanych w tej części mszy świętej. Pewnie Państwa dziwi taki zapis, ale on wynika z pewnej praktyki. Otóż okazało się, kiedy przygotowywano przepisy synodu, że w wielu miejscach kapłani zmieniali tę formułę i mogliśmy usłyszeć na przykład: módlcie się, aby naszą wspólną ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący, albo też módlcie się, aby naszą i waszą ofiarę. Otóż mszał rzymski mówi tylko o jednej formule. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę. Inna jest ofiara, którą składa kapłan, inne są ofiary składane przez wiernych zgromadzonych na celebracji liturgicznej. Stąd też ta formuła ma ogromne znaczenie i aby zapobiec zmienianiu jej, synod w statucie 457 zabrania zmieniać tę formułę na jakąkolwiek inną, nawet najbardziej pobożną i wypływającą z duchowej potrzeby celebranta. Zresztą, proszę Państwa, mszał obecny, z którego celebrowana jest Eucharystia, zawiera tak ogromne bogactwo różnego rodzaju modlitw liturgicznych, tak piękny jest ten ryt, że nie ma sensu, żeby cokolwiek w nim zmieniać. Zresztą są takie miejsca we mszy świętej, gdzie kapłan może wykorzystywać inne formuły, ale te tylko, które są we mszale zapisane. Msza święta nie jest niczyją prywatną własnością. Należy do Kościoła, który ją sprawuje w jedności z innymi sprawującymi Eucharystię, więc liturgia winna być wszędzie taka sama. Kolejny statut również odnosi się do kapłanów. Chodzi tutaj o mszę świętą koncelebrowaną, czyli taką, którą sprawuje więcej niż jeden kapłan. Na pewno Państwo, zwłaszcza w dużych parafiach, macie okazję uczestniczyć we mszy świętej, którą sprawuje dwóch lub więcej kapłanów. Każdy z nich odprawia mszę świętą i każdy z nich może aplikować intencję mszalną. Ale nie o tym mówi statut. Statut powiada, że we mszy świętej koncelebrowanej wszyscy koncelebranci wykonują te same gesty i czynności oraz włączają się we właściwych miejscach w modlitwę eucharystyczną wypowiadaną przez kapłana, który przewodniczy. Tutaj statut wyraźnie podkreśla, że oni się włączają. Jest ten, który przewodniczy i są kapłani koncelebranci. I dodaje statut 458, że kapłani, koncelebransi, odmawiają modlitwę po cichu, szeptem. Chodzi o to, żeby był słyszany głos przewodniczącego liturgii. Żeby ten, który przewodniczy, rzeczywiście był tym, który przewodniczy. A zatem koncelebransi powinni wypowiadać słowa konsekracji czy inne fragmenty modlitwy eucharystycznej szeptem. I kolejny statut, znowu odnoszący się do sposobu celebracji Eucharystii, bo te statuty dotyczące liturgii eucharystycznej dotyczą przede wszystkim właśnie kapłanów. Otóż znowu przepis, który powstał z pewnych obserwacji, jakie miały miejsce, które były swoistymi nadużyciami. Otóż zdarzało się, że kapłani po zakończeniu przeistoczenia wskazywali swoimi rękoma na chleb i wino, które stały się ciałem i krwią Chrystusa i wypowiadali słowa oto wielka tajemnica wiary, tą aklamację, którą wykonuje się po podniesieniu. Nie jest to właściwe. Kapłan wypowiadając te słowa nie czyni żadnego gestu i o tym właśnie mówi kolejny statut 459. Statut 460 wskazuje na imię biskupa, które jest wypowiadane w modlitwie eucharystycznej. Na pewno Państwo słyszeliście ten fragment modlitwy eucharystycznej nieraz, kiedy kapłan mówi: spraw, aby lud Twój trwał w jedności z naszym papieżem Franciszkiem i naszym biskupem Edwardem. I statut mówi, że w modlitwie eucharystycznej obowiązkowo należy wymienić imię biskupa diecezjalnego. Można także wymienić imię lub imiona biskupów pomocniczych, jednak należy to wyraźnie rozróżnić. Proszę Państwa, wynika to z prawdy teologicznej i z samej istoty urzędu biskupa diecezjalnego. Biskup diecezjalny to ten, który przewodniczy ludowi Bożemu, to pasterz własnej diecezji i dlatego należy jego imię wymienić w modlitwie eucharystycznej. Żaden inny biskup w diecezji nie jest biskupem diecezjalnym, jeden jest i jego imię znajduje swoje miejsce w tej najważniejszej części Eucharystii, jaką jest właśnie modlitwa eucharystyczna. Znak pokoju to kolejny przepis regulowany przez statuty pierwszego synodu diecezji kaliskiej i znowu ten statut wynika z pewnych nadużyć, które się pojawiły. Otóż proszę Państwa, synod mówi, że celebrans może przekazywać znak pokoju tylko posługującym, którzy przebywają w prezbiterium, zaś formule przekażcie sobie znak pokoju nie towarzyszy żadna odpowiedź wiernych. Tak mówi wprowadzenie, ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego i tego należy się trzymać. Rozbudowana formuła znaku pokoju nie jest przewidziana przez ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego. Jest to znak, a zatem nie oznacza to, że wszyscy, wszystkim muszą przekazać znak pokoju i to na sposoby przez siebie wymyślone. No niestety tak się zdarza, że często znak pokoju przekazywany jest na przykład przez jakiś uścisk, przez podanie ręki. Jest to dopuszczalne, ale proszę Państwa, nie można przesadzać. Znak pokoju nie jest czasem, kiedy wymienia się różne informacje z innymi osobami, prowadzi się rozmowy czy przekazuje jakieś gesty życzliwości. To nie czas i miejsce. Znak pokoju służy takiemu duchowemu pojednaniu się z uczestnikami celebracji eucharystycznej przed przyjęciem komunii świętej. Gdy celebrant złamie chleb i konsekrowaną cząstkę zanurza w kielichu, zgromadzenie ludu odmawia lub śpiewa Baranku Boży. Następnie celebrant w ciszy i w postawie stojącej odmawia modlitwę przed komunią świętą. Statuty również podają, że kapłani uczestniczący w koncelebrze, zanim przyjmą komunię świętą, winni przyklęknąć przed ołtarzem, także wówczas, gdy wcześniej, stojąc na swoim miejscu, przyjęli ciało pańskie. Komunii świętej zasadniczo należy udzielać z hostii konsekrowanych podczas sprawowanej Eucharystii. Można udzielać jej także z hostii przechowywanych w tabernakulum, jednak nie powinno być to normą. Gdy używa się hostii z tabernakulum, przynosi się je do ołtarza w czasie śpiewu Baranku Boży. Kto może udzielać komunii świętej? Proszę Państwa, myślę, że jest to bardzo ważne pytanie, które także my często sobie stawiamy. Komunii świętej udziela celebrans oraz obecni w kościele kapłani. I oni są zwyczajnymi szafarzami komunii świętej. Mogą komunię świętą także rozdawać diakoni, także są zwyczajnymi szafarzami komunii świętej. W szczególnych zaś sytuacjach, na przykład kiedy liczba komunikujących jest ogromna, albo ksiądz jest chory, nie może komunikować i nie ma innych kapłanów, wówczas mogą pomagać w komunii świętej ustanowieni przez biskupa diecezjalnego nadzwyczajni szafarze komunii świętej. Czasem niektórzy mówią o nadzwyczajnych szafarzach Eucharystii. To jest błąd. Szafarzem Eucharystii jest kapłan, jest biskup. Natomiast ci panowie świeccy, którzy w białych albach rozdają komunię świętą, są nadzwyczajnymi szafarzami komunii świętej. Oni muszą przejść odpowiednie przygotowanie. To nie jest tak, że każdy, że tak powiem, z ulicy może przyjść i rozdawać komunię świętą. To przygotowanie jest prowadzone przez kurię diecezjalną. Ci panowie są wybierani, szczególne osoby ze wspólnoty parafialnej, którzy muszą spełniać odpowiednie kwalifikacje. Myślę, że jeszcze kiedyś będzie okazja, żeby szerzej na ten temat powiedzieć. Niemniej jednak przy tej okazji o tym wspominam, żebyście Państwo mieli świadomość, iż także ludzie świeccy, specjalnie ustanowieni przez biskupa i nazywani nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej, mogą w uzasadnionych przypadkach tę Komunię Świętą rozdzielać. Także mogą ją zanosić osobom chorym, o ile osoby chore nie proszą o udzielenie sakramentu chorych czy o spowiedź. Wiadomo, że wówczas musi iść przynajmniej prezbiter. Niemniej jednak takie świeckie osoby są i w wielu parafiach ich spotykamy. Nie bójmy się podchodzić do nich, do Komunii Świętej. Czasem ludzie sobie myślą, że Komunia Święta udzielona przez osobę świecką jest nieważna. Ostatnio jedna pani mi próbowała to udowodnić. Ja ją uspokoiłem. Przecież to jest Pan Jezus, ten sam, który jest w rękach kapłana. I rzeczywiście przyjęła, mówi, no tak, proszę księdza, nic innego się nie wydarzyło, co dotychczas, więc spokojnie, można od tych prawnie ustanowionych, nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej przyjmować Eucharystię. Należy przygotować wiernych i dawać im możliwość przyjmowania Komunii Świętej także pod obiema postaciami zgodnie z przepisami prawa. Ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego reguluje, kto i kiedy może przyjąć komunię świętą pod dwiema postaciami. Ja nie będę w tej chwili wymieniał, w jakich okolicznościach jest to możliwe, ale choćby na przykład nowożeńcy w czasie sprawowania mszy świętej z celebracją sakramentu małżeństwa, czy też siostry składające śluby wieczyste, czy też diakoni po przyjęciu święceń. Ogólne wprowadzenie daje bardzo dużo możliwości udzielenia komunii świętej pod obiema postaciami, choć oczywiście pamiętajmy, że komunia święta przyjęta pod jedną postacią wystarcza. Synod wskazuje również na to, że wierni przyjmują komunię świętą na stojąco lub klęcząco i zasadniczo do ust, choć jest możliwe w Polsce, dzięki normom przyniesionym nam przez synod plenarny, czyli taki dla całej Polski, że jest możliwość przyjęcia komunii świętej nie do ust, ale na rękę. Jednak osoba przyjmująca komunię świętą na rękę powinna przyjąć Pana Jezusa od razu przy szafarzu komunii świętej. On musi widzieć, że tą komunię świętą ta osoba przy nim przyjęła. Nie wolno konsekrowanej hostii zabierać do ławki, czy nie daj Boże wynosić poza teren kościoła. Ci, którzy w danym dniu przyjęli już komunię świętą, a następnie tego samego dnia uczestniczą we mszy świętej, mogą przyjąć komunię po raz drugi. Tu często pojawiają się właśnie pytania. Proszę Państwa, synod mówi jasno. Jeśli ktoś raz przyjął komunię świętą, może ją przyjąć po raz drugi, ale tylko w czasie mszy świętej. A zatem jeśli komunia święta byłaby rozdzielona na przykład poza Eucharystią i już wcześniej był u komunii, to nie może jej przyjąć drugi raz. Nie można jednak tego samego dnia po raz trzeci przystąpić do komunii świętej, nawet uczestnicząc we mszy świętej. A więc, proszę Państwa, zasadniczo dwa razy i synod jasno tą sprawę reguluje. A zatem jeszcze raz powtórzę, można przyjąć drugi raz komunię świętą, o ile uczestniczy się we mszy świętej, natomiast nie wolno jej przyjąć po raz trzeci, nawet jeśli uczestniczymy we mszy świętej. Synod dodaje również, że nie należy puryfikować pateny trzymanej przez ministranta w miejscu rozdawania komunii świętej, lecz tam, gdzie dokonywana jest puryfikacja kielicha lub przy kredensie. Puryfikacja to jest to oczyszczanie, które Państwo też pewnie obserwujecie w czasie liturgii. Nie jest to jakaś czynność ważna, niemniej jednak należy tę puryfikację przeprowadzać w odpowiednim miejscu. Po zakończeniu liturgii eucharystycznej rozpoczynają się obrzędy zakończenia, w których kapłan udziela zgromadzonym błogosławieństwa i posyła ich w codzienne życie. Dopuszcza się, by przed błogosławieństwem podać krótkie ogłoszenia dotyczące życia wspólnoty parafialnej. Synod również przypomina, że we mszy świętej koncelebrowanej błogosławieństwa udziela tylko i wyłącznie główny celebrans, zaś formą rozesłania mszalnego aktualnie są słowa idźcie w pokoju Chrystusa i tych słów należy używać. Dziękuję dzisiaj Państwu za uwagę. W następnym naszym spotkaniu omówimy sobie, jak wierni mają uczestniczyć we mszy świętej. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Jednoczy nas miłość.
Miłość powinna być dobrze uporządkowana.